Michał Karnowski, witam Państwa w piękny zimowy dzień, piękna sobota, piękny weekend przed nami. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Witam serdecznie gości, dziękuję za przybycie. Redaktor Magdalena Ogórek, historyk Telewizja Polska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Redaktor Maciej Pawlicki, Tygodnik Sieci.
Dzień dobry.
Redaktor Piotr Semka, Tygodnik Do Rzeczy. Proszę Państwa, już kilkadziesiąt godzin minęło od wypowiedzi pani kanclerz Angeli Merkel na temat tego, że państwa narodowe powinny być gotowe do oddania suwerenności, ale ta informacja jakoś rozgrzała Polaków dopiero teraz. To powinno się, zdaniem pani kanclerz, która wzięła udział w takiej debacie w Fundacji Adenauera w Berlinie, powinno się to odbyć w sposób uporządkowany i wymaga decyzji parlamentów narodowych, bo to parlament, zaznaczyła, stanowi serce demokracji. Czy parlamenty narodowe mają prawo pozbywać się suwerenności? O co tutaj chodzi? Czeka nas jakieś przyspieszenie w tym procesie pozbawiania i tak już słabych państw narodowych kolejnych kompetencji? Piotr Semka śledzi sprawy niemieckie. Zaskoczyło pana to? Zaskoczyło ciebie
to? Trochę zaskoczyło, ale jest to zgodne, jest to konsekwencja wizyty prezydenta Emmanuela Macrona, który rzucił hasło stworzenia Armii Europejskiej. Ale rzeczywiście Angela Merkel wypowiedziała się tutaj bardzo daleko w sposób idący. Czy dla mnie to jest taka ponura puenta, która nakłada się w czasie z negocjacjami w sprawie Brexitu. Znaczy z faktu Brexitu nie wyciągnięto żadnych wniosków, tylko przyjęto taką troszeczkę, kiedyś takie określenie było szturmowszczyzna, czyli rozwiązywanie kryzysu za pomocą jeszcze bardziej radykalnego zwierania szyków. I tutaj okazuje się, że ze sprawy Brexitu nie wyciągnięto żadnych wniosków. Pani Angela Merkel jeszcze w tym przemówieniu zawarła dwie rzeczy. Znaczy powiedziała, że trzeba zewrzeć szyki w walce z populizmem i nacjonalizmem i że trzeba bardzo zdecydowanie działać na rzecz przyjęcia przez wszystkie państwa Europy paktu migracyjnego ONZ, który nawet bardzo ostrożni publicyści wskazują, że jest zupełnym szaleństwem.
Ten pakt zakłada, że naturalnym prawem człowieka jest prawo do wyboru sobie miejsca zamieszkania. Ja myślę, że te media, które tu reprezentujemy, przyczyniły się do tego, że polski rząd dostrzegł w tym pewne zagrożenie, bo moim zdaniem pierwsze intencje były takie, żeby to gdzieś pominąć, żeby nie otwierać kolejnego frontu. Ale mamy do czynienia w przypadku tutaj właśnie tej polityki niemieckiej, myślę, że z dużą dawką hipokryzji. No bo przecież właśnie polityk CDU został szefem tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego. A jak polska strona mówi, że ten proces integracyjny idzie w takim kierunku jednak tłamszenia państw narodowych, to słyszymy, przesadzacie. No tu pani Merkel przyznaje nam de facto rację.
Hipokryzja niesamowita w ogóle ze strony niemieckiej strony i w ogóle ze strony całej Unii Europejskiej. Ja tylko odniosę się na chwilę do tych słów pani kanclerz, bo one brzmią bardzo złowieszczo, szczególnie w roku takim rocznicowym 2018, kiedy mówimy o stuleciu odzyskania niepodległości i padają takie słowa o, nie wiem, oddaniu, zrzekaniu się suwerenności. No ja tylko przypomnę, że w polskiej duszy gra rota, więc nie damy pogrześć mowy, nie rzucimy ziemi skąd nasz ród, więc tutaj na pewno...
Ale aż tak wysoko musimy ustawiać jakby ten próg oporu, bo tutaj chodzi o sprowadzenie najświętszej dla Polaków wartości, jaką jest niepodległość, do poziomu regionalizmu europejskiego.
Ale my ją oddajemy teraz inaczej. Czy chcą wymusić na nas, byśmy ją oddawali? Przecież trzy ostatnie lata pokazały to wyraźnie. Jakakolwiek próba odzyskania podmiotowości, jakiekolwiek reformy, które chce przeprowadzić rząd, i to nie jest żadne nowum, bo rząd chce przeprowadzić to, co obiecał w kampanii. Więc Polacy zagłosowali na te rozwiązania, które uznali, że są dla nich adekwatne i zasadne. I co się dzieje? Jest rejwach na całą Europę. Niemcy mówią stop. Francja na nas patrzy krzywo. Cała Europa patrzy na nas krzywo. I rząd nie jest w stanie przeprowadzić tego, co Polakom obiecał. Zobaczcie, co się dzieje. Blokada, jeżeli chodzi o sądy. Chociaż dziesiątki tysięcy poszkodowanych cały czas wołają o to, my domagamy się sprawiedliwości. Na Boga, to nie nadzwyczajna kasta ma wychodzić z koszulkami konstytucja, tylko to my poszkodowani chcemy chociaż raz usłyszeć, żeby ktoś z tych sędziów wyszedł i powiedział, dobrze, to jeżeli rząd cofnął się o pół kroku, to teraz my zwrócimy się do tych poszkodowanych i powiemy chociaż jeden, jedyny raz, słuchajcie, zrobiliśmy dużo błędów. Wymiar sprawiedliwości popełnił dużo błędów.
Magda, to jest logika kto kogo, prawda? Jak ja słyszę te wypowiedzi, aha, czyli cofnęli się w sprawie Sądu Najwyższego, no to rozpoczynamy akcję, żeby Trybunał Unii Europejskiej rozpoczął sprawę KRS-u. To pokazuje, że to jest ta logika kto kogo. Mhm. Aha, ustępstwo, czyli pękają. Marek Bejlin pisze, no to do wizerunku PiS-u dotarł nowy element, Słabeusza. I z impetem w głowę.
Charakterystyczne. Jeszcze do tych spraw wspomnianych tutaj wrócimy, one są bardzo ważne, ale na chwilę pani kanclerz Angela Merkel, bo ja myślę, że też mamy pewne doświadczenie, że takie tezy radykalne, mocne, sygnalizowane w różnych niemieckich fundacjach kilka tygodni później albo kilka miesięcy stają się polityką państwową Berlina. Maciej Pawlicki.
Ja myślę, że to jest w tym jeden wielki pozytyw w tej wypowiedzi pani kanclerz.
Szczerość.
Dokładnie. Znaczy to, że wreszcie powiedziała to, co funkcjonuje w niemieckim czy w brukselskim europejskich elitach od dawna.
Lechmensa to nazywał mądrość etapu.
Nie wiem, czy to jest mądrość. Z mojego punktu widzenia ta szczerość jest cenna, ponieważ rzeczywiście w tej chwili mamy już taką sytuację, że ta idea niemieckiego zdobywania przestrzeni życiowej, która jest bardzo stara, opracowana przez niemieckich naukowców, profesorów, Hitler był tylko jej realizatorem, on jej nie wymyślił. Ta zdobywania przestrzeń jeszcze wiele lat...
Ja nie porównuję do Hitlera.
Ale przepraszam, ale ja nie porównuję do Hitlera. Ja
nie, to porównuję do Niemiecku, ale starsza,
Europy.
Dobrze, ja mówię o planie zdobywania przestrzeni życiowej na różne sposoby. Niemcy od wielu lat zorientowali się, że wojny są drogie, wojny są kosztowne, wojny są nieładne i wizerunek się traci na wiele dziesięcioleci, w związku z czym ekspansja następuje w zupełnie inny sposób, gospodarczy, polityczny. I ta polityczna ekspansja doszła do tego momentu, w której już jest właśnie osiągnięta pełna szczerość, a myślę, że jest to ogromny, ogromny efekt również tego braku przepływu informacji, tego, czego się na przykład, tym, czym się pani Magda zajmuje, czyli już nawet nie reparacji, tylko przywrócenia roli Niemiec w hierarchii etycznej ostatnich 100 lat. Ja mówię najzwyczajniej o zwrocie tego, co tymi setkami wagonów wywieziono z Polski i prawda, ta opowieść o Polakach, jedź do Niemiec, bo tam twój samochód, przepraszam, o Niemcach, jedź do Polski, twój samochód już tam jest, to jest odwrotnie.
Nasze obrazy już tam
mówić,
są.
Jedź do Niemiec, twoje meble...
Szukasz mebli babci.
Szukasz meble babci, obrazy, książki, pamiątki rodzinne już tam są i to jest ogromna skala.
O tym mówi też poseł Arkadiusz Mularczyk, szef zespołu, który ma przygotować raport i kończy te prace o polskich stratach wojennych. On mówi, że nie ma możliwości realnego sprawowania przez Niemcy przywództwa etycznego i moralnego, do czego roszczą sobie prawo, bez rozwiązania tej sprawy. Ksiądz Henryk Zieliński.
To nie jest kwestia tylko obrazów czy mebli naszych babci i dziadków, ale to jest również kwestia, w tym tygodniu odbyła się konferencja w Krakowie na ten temat, to jest kwestia również tysięcy polskich dzieci zabranych siłą w czasie wojny z polskich rodzin i zniemczonych, które do dnia dzisiejszego nie znają nawet swojej tożsamości. My poruszamy ten temat i trzeba poruszać ten temat. Na przykład, nie wiem, dzieci żydowskich, które po wojnie oderwane od rodzin, uratowane czasami przez polskie rodziny, nie poznały swojej tożsamości albo poznawały ją bardzo późno, między innymi ksiądz Waszkinel. Natomiast poruszmy także drugi temat, temat polskich dzieci, które do dnia dzisiejszego nie mogą odkryć swojej tożsamości.
A nawet te, które wróciły, to już miały połamane.
To są ludzie z połamanym życiem. Tak, oni się wypowiadali wczoraj na tej konferencji bardzo mocno. Natomiast rzeczywiście ta szczerość pani Angeli Merkel jest tutaj czymś, co sprawia, że bez złudzeń towarzysze, bez złudzeń Polacy. I tu to pokazuje jednocześnie, jak bardzo miał rację Donald Trump, mówiąc, że Unia Europejska to jest jedynie narzędzie ekspansji niemieckiej w Europie. Może jest to przejaskrawione, ale niestety te słowa pani Angeli Merkel tutaj...
Ale przepraszam, dajmy dokończyć księdzu.
Jeszcze jedno. My mamy do czynienia czasami pewnie wszyscy jakoś z Niemcami. I proszę panów, to co mnie zaskakuje, to ja nie znam drugiego takiego narodu w Europie, który w tej chwili, mimo tej traumy wojny, mimo tego, co zgotowali Europie w czasie drugiej, najpierw pierwszej wojny światowej, mimo wszystko, gdzie to poczucie własnej dumy i tego przekonania Iber Alles byłoby tak silne. Ja naprawdę w tej chwili, zresztą...
Ksiądz dużo podróżuje, spotyka się z
mieliśmy z panem
już,
Piotrem kiedyś wspólne doświadczenie w Niemczech, prawda? Bardzo przykre.
Pojechaliśmy do obozu w Dachau.
Byliśmy w Dachau, nie? Byli tam także dziennikarze innej stacji telewizyjnej mieli bardzo podobne, bardzo przykre doświadczenia, kiedy oni mieli do nas pretensje, dlaczego my w ogóle robimy reportaże na temat Dachau, że to jest zakłamywanie historii, ponieważ Rzesza to jest tysiącletnia Rzesza Niemiecka, a my wykrawamy 5 lat. No jakieś tam, może ktoś tutaj cierpiał, ale po co
my się tym zajmujemy? Ja muszę jedno słowo, przepraszam, bo tutaj bardzo ważną kwestię poruszył ksiądz i bardzo za to dziękuję. Raz, że kwestia upomnienia się w końcu o polskie dzieci wywiezione i zniemczone siłą, bo ten temat medialnie praktycznie w ogóle nie funkcjonował i należy go podnieść. Druga rzecz, tego z czego my sobie nie zdajemy sprawy, ja bardzo śledzę rynek wydawniczy niemiecki i polski i wyobraźcie sobie, że jest tak, że to co się ukazuje w niemieckim, na niemieckim rynku wydawniczym, do pół roku jest przetłumaczone, zalewa rynek polski i tam są slogany, jakby nigdy w życiu nie odbyła się denazyfikacja. Można w 2018 roku wziąć książkę do ręki i jest tych publikacji wiele, gdzie jest napisane, że nie można patrzeć na II wojnę światową tak zero-jedynkową. Hitler to nie była do końca czarna postać, a SS-mani są wybielani ze swoich czynów.
Innymi
to
słowy,
się dzieje.
Pamięć europejska na temat tego, co się zdarzyło w latach 33-45, jest wyraźnie na naszych oczach przekształcana.
Tak. To jest jeszcze
i
bardziej...
na tej przekształconej pamięci Niemcy budują dwie tezy. Pierwsza o ogólnoeuropejskim doświadczeniu nazizmu. Wszyscy są winni porówno.
No, nacjonalizmu.
Tak? No, nazizmu są winni.
Z tego też wyprowadzany jest wniosek. Jedynym ratunkiem beznarodowa Unia Europejska, w której jest jakby jeden naród i jedna państwowość.
Ale tutaj mieliśmy jeszcze jedną rzecz, że w tym roku Francja bardzo wyraźnie zrobiła obchody stulecia wygrania wojny właśnie w tym stylu. To znaczy, że nie wchodźmy tam, kto zaatakował, kto się bronił i tak dalej. Było źle, był nacjonalizm, który był po obu stronach. To znajduje odbicie w wielu filmach. Przezwyciężyliśmy go i teraz tworzymy już Europę ponadnarodową, choć oczywiście, bo na czym polega jak gdyby ten zwodniczy charakter stwierdzenia, bo pojawiają się takie głosy pod tytułem, no bądźmy realistami, dzisiaj w Europie nikt nie jest samotną wyspą, wszyscy musimy tworzyć. Tylko problem polega na tym, że to jest troszeczkę jak w tym dowcipie, że wszystkie zwierzęta się zgromadzą i mówią, że nie możemy gryźć się, kopać i tak dalej. Ustalamy, że wszyscy mają po jednym rogu. No i dostawożec mówi, no ja już mam jeden, a reszta...
I to jest puenta... Tak, to jest jeszcze jedno, jeżeli można. Ja odebrałbym to jako dobrą monetę ze strony pani kanclerz, gdyby Niemcy rozszczelniły na początek swój system medialny. Gdyby Polacy mogli otwierać media, kupować gazety w Niemczech na przykład, tak jak Niemcy mogą u nas. Pamiętamy, co się stało w tej chwili, reakcję także Francji na próbę kupna Le Monde przez jednego z inwestorów. Jaka wrzawa się z tego powodu?
Jednym zdaniem jeszcze puentę bym dodał. Jeżeli jakieś państwo swój nacjonalizm wykorzystało w fatalny sposób, a to jest przykład Niemiec, to niech z niego zrezygnuje. Jeżeli w dobry sposób tradycje niepodległościowe, znaczy działania niepodległościowe i narodowe wykorzystało, to niech nie rezygnuje.
Ale też trzeba powiedzieć, że tutaj wyraźnie widzimy, że właśnie szefem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego został czynny, aktywny polityk, a niemiecki Trybunał Konstytucyjny ma prawo rozstrzygania, czy prawo unijne, znaczy rozstrzygnął, że narodowe prawo niemieckie jest nadrzędne w stosunku do unijnego. U nas zostało to uznane za rzekomy polexit. Do tematu będziemy wracali, a teraz na podwórko krajowe. Tutaj uwagę opinii publicznej i dziennikarskiego świata, który tu reprezentujemy, skupiła rozprawa sądowa w procesie cywilnym, jaki Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie za nieprawdziwe, ewidentnie nieprawdziwe przypisywanie mu między innymi odpowiedzialności za tragedię smoleńską. Tutaj były dwa wymiary tej sprawy. Najpierw zerknijmy na korytarz sądowy. Tam obaj panowie się spotkali i wymienili po jednym zdaniu.
Po co ja pana ministra nie lubiłem? A po co ja pana prezydenta?
I potem na sali sądowej było tak.
To jest przecież oskarżenie o to, że nie tylko nie dbałem o życie swojego brata, także nie dbałem o życie 90 kilku innych osób, w tym mojej bratowej.
Tak ja sądzę i to wszystko podtrzymuję. Mogę nawet dołożyć jeszcze.
Tego wyjazdu nie powinno być. Nie powinno być lądowania. Decyzje były fatalne i to jest efekt.
Czy pan się pogodził z odejściem swojego brata, czy też jest to nadal dla pana silnym przeżyciem, silną traumą po tylu latach?
Nie pogodziłem się, ten czarny krawat i czarny żarnik, którym zawsze chodzę, jest tego dowodem.
Moje pytanie jest takie, jak to się stało, że proces cywilny, który jeden polityk, tutaj Jarosław Kaczyński, wytacza drugiemu, jednak wciąż aktywnemu na scenie publicznej w taki czy inny sposób, czyli Lechowi Wałęsie, tak szybko przeradza się w sąd nad tym, który domaga się sprostowania nieprawdy?
No, są takie procesy, w którym można ofiarę czołgać, jak to się ładnie mówi. To takie czasami sytuacje bywają w procesach rodzinnych czy procesach o gwałt, prawda? Gdzie sędzia zaczyna ofiarę jak gdyby wypytywać, czy ona tak naprawdę nie była ukrytym sprawcą. To są sytuacje, które bardzo często słusznie bulwersują. Natomiast w tym wypadku podstawową kwestią jest kwestia, jak bardzo w ciągu ostatnich 3 lat wielu sędziów zrezygnowało z domniemanego zawsze oddalenia spraw polityki i weszło aktywnie w działania polityczne i czy mogą być potem uważani za bezstronne.
Ta pani sędzia brała udział w demonstracjach KOD-u. W tej samej koszulce są zdjęcia ją pokazujące, w której przyszedł
ta sama drużyna.
Tak, dokładnie. I to pokazuje na przykład to, że moim zdaniem Jarosław Kaczyński powinien wystąpić z pytaniem, czy ta sędzia daje gwarancję obiektywizmu.
Ale czy dobrze zrobił Jarosław Kaczyński, że tak pokornie znosił no właśnie to tę zmianę kierunku w czasie samego postępowania? Wszystkie pytania, wszystkie argumenty podnoszone przez pełnomocników Lecha Wałęsy były właściwie przyjmowane automatycznie. Jak Lech Wałęsa powiedział, że on nie chce mówić o czymś, no to pani sędzia mówiła, aha, no dobrze, no przyjmuję. A Jarosława Kaczyńskiego pytała, jak bardzo go boli śmierć brata, jak bardzo pana boli.
Ja myślę, że jakkolwiek to było bolesne i przykre, że dobrze zrobił. To znaczy ten ponury spektakl, który obejrzeliśmy, był jednak niesamowicie precyzyjną fotografią takiej, powiedziałbym, moralnej kondycji obu stron. Ta dysproporcja... No już nie chcę mówić intelektualna, no ale też no, moralna i cała ta historia była w wielkiej soczewce pokazana, kto tu jest kim. Ja myślę, że oczywiście ja mam ogromny, powiedziałbym, nieprzyjemność oglądania aktywności Lecha Wałęsy w ostatnich latach, ale też ona jest jakoś potrzebna, ponieważ jego obecność negliżuje to, za czym on stoi, kim on jest, czego on dokonał. I niestety musimy ten rodzaj obecności akceptować. A to, że Jarosław Kaczyński zdecydował się z taką pokorą opowiedzieć, myślę, że również dlatego, no, po pierwsze jestem pewna taka prostolinijność szlachetna, ale
obywatela prostego.
Obywatela, tak? Sąd pyta, to ja odpowiadam, nawet o swoich bolesnych uczuciach. A z drugiej strony chyba miał świadomość właśnie tej dysproporcji, która się fotografuje.
No i miał też świadomość, że kiedyś w Sejmie właśnie krzykami zadzwoń do brata wyprowadzono go z równowagi, co tak wykorzystano potem do wykreowania jego wizerunku jako furiata, człowieka przysięgniętego nienawiścią. Do tego trzeba mieć po prostu no, żelazną nerwy. I ja zresztą pomijam już takie szczegóły. Człowiek, który niedawno miał operację kolana, trzymany 2 godziny przez sędzinę, na stojąco, zaczepki Lecha Wałęsy pod tytułem o, coś tu śmierdzi.
Znaczy, każdy z nas, gdyby ja byłem na takich rozprawach wielokrotnie, no przecież te niemieckie media to nas pozywają seriami,
oczywiście,
oligarchowie
i
dużo spędziliśmy czasu na rozprawach. Znaczy, gdybym z pozycji siedzącego już, no pozwanego, tak jak to zrobił Lech Wałęsa, zerwał się i zaczął krzyczeć, że ten powód to jest kłamca i paskuda, to przecież wyszedłbym z 5000 złotych kary.
Znaczy, w ogóle
i ksiądz
był...
też i pani redaktor.
Wyrzucony byś to
był rzędny. Tak, ksiądz muszę nawet więcej, chociaż ja nie wiem.
No dobrze, ale jaki tutaj rzeczywiście obraz został sfotografowany?
Żenujący spektakl, ale ja bardzo się cieszę, że to było transmitowane i że te osoby, które nigdy w życiu nie były na sali sądowej...
Zobaczy to więcej niż 100 razy usłyszeć.
Oczywiście, tak, że tak, a gwarantuję państwu, że to i tak nie był tak zwany, kolokwialnie mówiąc, hardcore.
Nie
bo
był, nie
Marek
był,
tak. Kubala czy inni, którzy zostali poszkodowani, którzy życie stracili przez wymiar sprawiedliwości Polski... Marek Kubala na przykład, który 18 lat życia stracił na walce z wymiarem. Zresztą jego postać służyła scenarzystom filmu Układ Zamknięty. straszne historie. Nie będę wymieniała już Tomasza Komendy innych poszkodowanych.
I straszne przeżycia.
Natomiast tu mieliśmy... Ja w ogóle się dziwię mecenasowi Jarosława Kaczyńskiego, bo ja bym natychmiast wnioskowała o wyłączenie sędziego. Bo jeżeli są jakiekolwiek podstawy do tego, że widać, że jest skrajny brak obiektywizmu, a możemy to zakładać, bo jeżeli pani sędzia występowała na demonstracjach KOD-owskich w koszulce z napisem Konstytucja, to ja mam ogromną wątpliwość, czy ona obiektywnie tutaj podchodzi do całokształtu tego procesu. Niesamowita pokora ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który prawie 3 godziny na stojąco, tak jak słusznie zwrócił uwagę Piotr Semka, po operacji kolana, wszyscy o tym wiemy, stał i pokornie odpowiadał na pytania, które wielokrotnie w takiej traumie, jaką on przeszedł, mogły dotykać go do żywego. Wytrzymał to. Później był 30 minut Lech Wałęsa, który jak uznał, że czy możemy już kończyć, to pani sędzia, aha, dobrze, no nie będzie pan odpowiadał. No jasne, oczywiście to kończymy. Więc ja z jednej strony cieszę się, że wszyscy mogliśmy to zobaczyć i zapewniam, że to i tak nie była najgorsza z odsłon. Gdzie jest ta niezawisłość sędziowska? Gdzie jest to, że tą swoją polityczność całą zostawia się na progu i wchodzi się rzeczywiście z takim sercem na dłoni, z uczciwością w stosunku do tych osób, które przychodzą do sądu? No ja mam duże wątpliwości.
Gdyby ktoś włączył transmisję tej rozprawy, nie wiedząc, czego ona dotyczy, kto jest pozwanym, a kto jest powodem, to moim zdaniem miałby wrażenie,
oczywiście, że to Jarosław
sąd
Kaczyński.
Nad strasznymi zbrodniami, nie, tam,
on był
jakimi zbrodniami
wszystko.
Jarosława Kaczyńskiego.
Ale przepraszam, ja jeszcze tylko jedno zdanie, bo bardzo chciałam to powiedzieć, że to przedstawiciele sądu, to sędziowie powinni przekonać obywateli, nie tak jak oni mówią, że tutaj przypuszcza się na nas atak i my jesteśmy biedni, to sędziowie powinni przekonać obywateli, że są niezawisłymi sędziami.
Może chcą przekonać, że mają władzę, ksiądz Henryk Zieliński.
Sędziowie w rzeczywistości współczesnej Europy, zresztą to, przepraszam za kryptoreklamę, ale nie swojej książki, Bronisława Wilsztajna o kulturze i rewolucji. On tam bardzo dokładnie wyjaśnia, jak to jest, kiedy...
Właśnie się ukazała na
tak, rynku. Jak to jest we współczesnej strukturze europejskiej i całej tej dyktaturze relatywizmu, kiedy sędziowie mają być nad ludźmi. Oni w gruncie rzeczy... rozstrzygają o wszystkim do tego stopnia, że nie, suwerenem, jak mówi jeden z sędziów, nie jest już społeczeństwo, jak zapisane jest w Konstytucji.
Naród.
Ale nie jest już naród, jak zapisane w Konstytucji, tylko że suwerenem jest prawo. W gruncie rzeczy ci, którzy interpretują prawo. Jeszcze jedno tak a propos, bo pan zapytał, jak to jest możliwe, kiedy nagle ofiara staje...
Ofiara pomówień.
Tak, ale w pewnym momencie, że cały proces wygląda tak, jak byłby to proces nad ofiarą, tak, a nie proces nad oskarżonym. I, przepraszam, to jest, nie chcę beatyfikować, nigdy nie mam zamiaru beatyfikować Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast chodzi o to, że mnie to przypomina dawno, dawno temu był taki proces, niektórzy może pamiętają, o zabójstwo księdza Popiełuszki. I w gruncie rzeczy, gdyby nie mecenas Maciej Bednarkiewicz i Jan Olszewski, to się przecież przekształcał w proces przeciwko księdzu Popiełuszce, który został zamordowany. Więc nasz wymiar sprawiedliwości, który korzeniami tkwi w tamtym systemie, ma również takie karty w swoich dziejach. Natomiast, proszę państwa, dla mnie to całość wyglądało na wyreżyserowany happening. No, nie wiem, ja tak zostałem wychowany, ale chyba tak jest, że są instytucje, do których jeżeli idziemy, jeżeli sąd wymaga szacunku dla siebie, dlatego nie wiem, no, idąc do sądu, nie pójdę w trampkach i w t-shircie, tylko no, idę w sutannie czy pod garnitur, czy w garniturze, nie? To jest wyraz szacunku dla sądu. Tak jak do teatru nie idzie się w t-shircie i w trampkach.
Ale odwrotnie, gdyby Jarosław Kaczyński przyszedł w t-shircie, wszystkie media
natomiast
liberalne...
Już sam fakt, że przychodzi pozwany właśnie w ten sposób...
Były ubrany, prezydent. Nie,
tak, były prezydent z nałożonym ostentacyjnie t-shirtem właśnie KOD-u, to pokazuje, że tu chodzi o happening, a nie o wymiar sprawiedliwości. To pokazuje pewien... To jest brak szacunku dla sądu tak naprawdę.
Korzenie tkwiące w poprzednim jeszcze systemie, czy z niego wyrastające pewne rzeczy, to też chyba możemy dostrzec w aferze, tak zwanej aferze Komisji Nadzoru Finansowego. No i spójrzmy na tę aferę, spróbujmy podsumować, jaki w tej chwili jest jej etap, jak to wygląda, czy ona jest jakoś zamknięta, tak można powiedzieć, czy też się rozwija. Coraz więcej też wiemy o motywach, potencjalnych motywach pana Leszka Czarneckiego, dlaczego zdecydował się w tej prowokacji, no tę prowokację uruchomić, bo to chyba tak o tym należy mówić, nagrać pana Marka Chrzanowskiego, opisać to jako rzekomą propozycję korupcyjną. Wiadomości telewizji publicznej przypomniały, jaki jest stan tych biznesów Leszka Czarneckiego.
Problemy finansowe grupy Leszka Czarneckiego rosną z roku na rok. Jeszcze w 2014 roku akcje grupy Getin Noble kosztowały ponad 11 zł. Dziś kosztują 28 groszy. To spadek o ponad 97%. W 2013 roku Getin Bank zarobił netto prawie 400 milionów złotych. W ubiegłym roku zanotował ponad 570 milionów. Straty. Proces rozpadu imperium postępuje bardzo szybko. Na początku 2017 roku grupa Czarneckiego zmieniła prezesa i ledwo uniknęła wykreślenia z giełdowych indeksów. We wrześniu Czarnecki sprzedał spółkę deweloperską LC Corp, ale upadek trwa. Rok później giełda papierów wartościowych wpisała grupę Getin Noble na listę alertów.
Leszek Czarnecki jest oligarchą, który tu gra o swój interes. Proszę zauważyć, że działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego chociażby to były oczekiwania wobec niego, żeby lepiej zabezpieczył pieniądze ludzi, którzy mu je powierzyli. Pan Leszek Czarnecki starał się przed tym bronić z sobie wiadomych powodów.
Innymi słowy, ten obraz z tego wszystkiego wyłania się taki, że Leszek Czarnecki gdzieś jest na krawędzi przepaści biznesowej. Wie, że za chwilę KNF wpisze go na listę alertów, między innymi za sposób, w jaki jego banki traktowały klientów, wciągając ich w rozmaite oszukańcze pułapki. Po czym chwilę później, czy właśnie w tym momencie następuje ta publikacja Gazety Wyborczej ze strasznym zarzutem łapówki. Dziś wiemy, że tam ta łapówka jest bardzo wątpliwa. Nie ma żadnych dowodów na to, że Marek Chrzanowski żąda łapówki. Jaki jest całościowy obraz tej afery?
No, przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, jaki był zakres. Znaczy Gazeta Wyborcza, która wyciągnęła to, przedstawia bardzo wyraźnie, że to był ośmiornica, która sięga do Wrocławia, prezydenta i tak dalej. Na to bezpośrednich dowodów nie. Bardzo wyraźnie widać, że to jest propozycja pana Chrzanowskiego, która ma cechy korupcyjne, natomiast jest to jego inicjatywa. I teraz można zadawać pytania, jak daleko to idzie. Natomiast to, co mu wstrząsnęło, to to, że Financial Times i inne poważne gazety, które naprawdę są źródłem wiedzy dla bankierów, przedstawiły wersję dokładnie, w której prawie w ogóle nie ma kłopotów pana Czarneckiego, tylko teza jest bardzo wyraźna, korupcja na najwyższym poziomie władzy.
I zrobiły to kilka godzin po publikacji Gazety Wyborczej, przypomnij,
tak, Piotrze. To jest przykład, jak w dzisiejszym świecie następuje zanikt, jak gdyby takiej podstawowej analizy, która w wypadku świata biznesu no już kosztuje pieniędzy, prawda? Bo decyzja o tym, czy wycofać się z rynku polskiego, czy nie, to są gigantyczne pieniądze. Poważna gazeta finansowa przedstawia bardzo wyraźnie umodelowaną z politycznym szwarc charakterem i postacią biednego bankiera, na którego spadła ciężka
człowiek
ręka władzy.
Człowiek
sukcesu i tak dalej. Charakterystyczne było to, że pan Samcik, to jest taki komentator finansowy, w Gazecie Wyborczej nie ukazała się jego bardzo ciekawa analiza, którą myślił na swoim blogu, że być może cała gra Czarneckiego polega na tym, żeby doprowadzić do zaskarżenia polskich władz przed sądem i uzyskania o wiele większego odszkodowania niż wart byłby jego bank, ze świadomością, że jeżeli pójdzie jeszcze do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to tam wydaje się, że raczej jego racja
może zwycięża. Nie będzie to potrzebne, bo wydaje się, że państwo polskie zdecydowało się wesprzeć te banki padające pana Czarneckiego.
No i o to chodziło, że tak.
Ale Maciej Pawlicki, ty wiesz, co to są polisolokaty?
Wiem, co to są wszystkie...
Co to są obligacje GetBacku, które wpychano w placówkach Idea Bank
na ten temat
wszystkim klientom
niestety
na siłę.
Bardzo dużo, bo zmusiła mnie do tego... No powiedziałbym niedostateczny albo skandalicznie zły nadzór państwa polskiego nad hulaniem takich tego rodzaju
ofert bankowych, toksycznych ofert,
której Ryszard, przepraszam, pan Czarnecki był królem. Ernest, chciałem powiedzieć. No, TW Ernest był królem.
Podobno mają być procesy za przypominanie tej przeszłości.
Dobrze, jestem gotów na ten proces. W każdym razie, on sam powiedział zresztą, że to on ma kłopoty, ponieważ to jest efekt agresywnego zdobywania rynku. No to agresywne zdobywanie rynku było kosztem obywateli i kosztem państwa polskiego. Ja bym tylko jeszcze chciał, zanim powiem jeszcze dwie ważne rzeczy o samym Czarneckim, jednak zaznaczyć, że jednak to, co zrobił pan Chrzanowski, jest bardzo złe i bardzo skandaliczne.
To chyba żebyśmy nie polemizujemy. Nie,
pan Chrzanowski to co zrobił.
Chrzanowski, przepraszam, pan Chrzanowski.
Ale znaczy, nie, to nie ma dyskusji. No to,
dobrze,
to
znaczy, ale jest tak, korupcja. No.
Znaczy, nie jest korupcja.
Je, no, przepraszam,
jest. A czy jest kartka? Ale gdzie, jest? Znaczy, gdzie jest ta kartka?
No, chwileczkę. Dobrze, nie ma się, no, to było przekroczenie granicy pomiędzy...
Oczywiście.
Ale powiedzenie, weź tego człowieka, którego ja ci wskażę.
Tak, to jest fatalne.
Mogę
no, to
ja tylko powiedzieć. Poczekaj. Drogi panie redaktorze. Jeżeli przychodzi nadzorca, mówi, żeby nikogo nie było, umawia się sam na sam i mówi, proszę o powiązanie wynagrodzenia tego pana z wynikami banku, to jest bardzo poważne podejrzenie korupcji.
Dlatego nie wiemy, że to powiązanie miało miasto.
Nie, no,
ale jeżeli wskazujesz osobę...
Tylko wskazanie, to jest udowodnione, że wskazał.
No tak, ale to jest, też już jest korupcja. Zachowanie fatalne. To
ja znaczy, tego nie bronię, ja powtarzam, uważam, że dobrze, że temat został zamknięty.
Mogę dalej? Nie, ona nie jest zamknięta. To, że on przestał być przewodniczącym komisji, jest znakomite, że to się stało tak szybko, ale to nie jest zamknięte. To znaczy, to musi być bardzo wyraźnie powiedziane, że to jest zachowanie skandaliczne.
Jest przeszukanie przez CBA jego domu.
A teraz o panu Czarneckim. To znaczy to, że on agresywnie zdobywał rynek. To znaczy sprzedawał staruszkom kilkudziesięcioletnie polisolokaty. I robił to spokojnie pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego ileś tam lat temu. To, że on sprzedawał toksyczne instrumenty finansowe jako kredyty frankowe. To, że on robił wiele innych operacji, tak przykład przenosząc, wykupując przez GetBack tak zwane złe, niespłacalne kredyty. No to jest długa lista, nie chcę teraz państwa tym zanudzać, ale niestety wpisanie KNF-u przez KNF banków Czarneckiego na listę zagrożonych było o wiele za późne. Dobrze, że to się miało
ale
stać.
Ale zobaczcie, co się dzieje.
Sekundeczkę, przepraszam, ja muszę to dokończyć. Że to się miało stać jest o wiele za późne. I tak jak działania KNF-u były fatalne w czasach Platformy, one nie były jeszcze uzdrowione w obecnym okresie, czego dowodem jest na przykład to, że KNF akceptowało przy bankach wycofujących się z Polski, jak Deutsche Bank, czy Raiffeisen, czy amerykański BPH, żeby wydzielać te toksyczne elementy i jakby zostawiać taką wydmuszkę, kiedy państwo będzie musiało pokryć efekty tych toksycznych działań. I teraz na koniec jeszcze o przyczynach. Znaczy, i o najważniejsze rzeczy w tym wszystkim. Ustanowienie reguł. To znaczy wreszcie musimy ustanowić reguły, które będą zarówno egzekwowane przez państwo polskie, jak i zrozumiałe dla klientów. To znaczy są reguły, są zasady MiFID o informacji o sprzedaniu różnego rodzaju produktów. Jeśli nie ma tej informacji, to jest tak zwany mis-selling. To jest karalne przestępstwo. W Polsce ono było wiele, wiele lat kompletnie niezauważane. Ani przez...
Maciej, wiem, że możemy bez końca.
Ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Konflikt interesu. To znaczy to, że audytor, pan Szkaradek, audytor z firmy Deloitte, zrobił bilans banku Getin za 2016 rok, w marcu 2017 i 3 miesiące później został wiceprezesem banku Getin, jest skandalem równym jak to, że pan Jakubiak, były przewodniczący KNF-u, został jednym z szefów
oficjalne M-banku. Audyty renomowanych firm wykazywały, że firma GetBack jest w perfekcyjnej kondycji i warto kupować.
Chodzi o to, jeśli nie obowiązują, płacimy wszyscy.
Jesteśmy bantustanem po prostu.
Jesteśmy bantustanem
pod tym względem. Można zrobić każdy deal dzisiaj w Polsce.
To, o czym się powinno mówić cały czas, a o czym mówi się bardzo mało, i panie mecenasie Giertych, ja się nie boję pozwu z pana strony, poszkodowani ludzie, dramaty ludzkie, Studio Polska, program, w którym przychodzili ludzie, mówią, moja mama nie żyje, nie wytrzymała stresu, które spowodowały toksyczne oferty pana Czarneckiego. To są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy władowali się w takie toksyczne produkty.
Ale czy wiesz, że ci ludzie z tymi historiami chodzą do bardzo różnych mediów? Czy wiesz, że poza telewizją publiczną i kilkoma niezależnymi ośrodkami wszyscy pomijają te wątki?
Wszystkimi tymi ośrodkami, które tak zawsze mówiły, że trzeba patrzeć, prawda, władzy, bankierom, finansistom na ręce. Oczywiście nie było śladu. Leszek Czarnecki nagle wyrósł na
bok.
Poza kilkoma niezależnymi.
Jasne, ale to nie jest telewizja, która ma maksymalny, prawda, próg dotarcia.
Nie, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że największe komercyjne media temat ofiar
milczą.
Banków
pan
Czarneckiego
Leszek
pomijają.
Czarnecki, który jest winien z utraty zdrowia wielu ludzi poprzez to, co wprowadzał na rynek, rynek, bo przecież obligacje, które one traciły w momencie sprzedaży, to już ktoś kupował po prostu pusty produkt. Jest kreowany w tej chwili na ofiarę, na osobę poszkodowaną. I tutaj nie ma w ogóle przypadków w całej tej historii. 31 października Dziennik Gazeta Prawna publikuje artykuł, który zaczyna się od słów czarne chmury nad bankami Leszka Czarneckiego. 12 dni później jest artykuł Gazety Wyborczej na ten temat. Jakoś tak, nie wiem, taka paralela z tym Rywinem mi się nasuwa. Tam wtedy też Gazeta Wyborcza czekała kilka miesięcy, żeby opublikować informacje o całym wydarzeniu. Tutaj mamy też 8 miesięcy jakoś dziwnie czekania. I fatalne słowa. Słuchajcie, fatalne słowa, które padają, że Leszek Czarnecki musiał mieć czas na przygotowanie swoich instytucji na ten, jak to powiedział Paweł Rabiej tutaj na antenie, na szok. A przepraszam, kto tych poszkodowanych przygotował na szok po tym, co się stało, gdy oni kupili produkty oferowane przez Leszka Czarneckiego?
Do których działalność biznesowa pana Czarneckiego doprowadziła część ludzi i też się tu procesu nie boję. Dziwię się, że on śpi spokojnie.
A no, jeszcze inaczej ja cię zapytam. Biznesmen, który mówi, że sprowadził swój biznes w sposób agresywny. Czy to nie tak zawsze było, że nie wiem, osoby powiązane z bankami, czy same banki miały być ostoją, taką emanacją ostoju spokoju, praworządności? To nie tak? Czy uważasz, że hasło agresywny biznes to jest, to przepraszam, to jest komplement?
To jest brzmi ponuro, strasznie w jego przypadku, ale ja bym powiedział, wiedziały gały, co sprzedawały.
Ale nie wiedziały, co kupowały. Ksiądz Henryk Zieliński w temacie tak zwanej afery KNF. Zamknięta czy nie zamknięta, proszę księdza? Bo to jest główne pytanie.
Nie. Ta sprawa nie jest zamknięta i ona nie jest zamknięta z obydwu stron. Pierwsza sprawa to taka, że ja się nie dziwię akurat, znaczy nie dziwię się. No niestety tak jest, proszę panów, że dla wielu źródeł zachodnich, także dla Financial Times, Gazeta Wyborcza, jeżeli coś pisze, to jest przedrukowywane. To jest pewien...
Nie, oni równolegle przygotowali.
Albo też równolegle, tak. Natomiast druga sprawa...
Ksiądz Henryk
tej samej ścieżki.
Druga sprawa, też zgadzam się co do tego, że niestety, to znaczy tutaj pana Chrzanowskiego usprawiedliwić się nijak nie da. To była propozycja korupcyjna, dlatego że korupcja to nie jest tylko kwestia pieniędzy. To jest również kwestia stanowisk, to jest również kwestia świadczenia jakichś usług fizycznych i tak dalej. To różne rzeczy bywają. Wybudowania sobie domu w zamian za jakąś usługę. Na przykład to też jest korupcja. I on tutaj znalazł słaby punkt we władzach mianowanych za przyzwoleniem PiSu, bo cały czas podkreślam, to nie był działacz Prawa i Sprawiedliwości, więc był to urzędnik mianowany za przyzwoleniem czy z mandatu Prawa i Sprawiedliwości. Za to ktoś także odpowiedzialność polityczną ponosi.
Ale tylko, że no, opinie o tym człowieku, ja też mu potem nie bronię, to było naganne. Moim zdaniem dymisja była absolutnie zasadniona, ale no, nawet teraz ludzie, którzy wspierali jego nominację, mówią... To był naprawdę przykład człowieka niezwykle uczciwego, nie było żadnych wątpliwości
wobec tego. Same okoliczności, kiedy on rezygnował...
pobytu na uczelni, były wątpliwości.
Były różne wątpliwości, były i także okoliczności jego mianowania, kiedy on rezygnował, pozwalał się mianować i tak dalej, to było wszystko troszeczkę dziwne według mnie. Ktoś tam był jego protektorem tym wszystkim. Natomiast ja widzę tę aferę nie tylko w kategoriach pewnej afery, nie wiem, bankowo-finansowej. Według mnie jest to szersza operacja systemu, podkreślam systemu. I ten system gotów jest ponieść taktyczne straty, nawet w wysokości kilku miliardów złotych, po to, żeby zrealizować swoje szersze cele.
Jakie straty? Oni tu zarobią wiele miliardów.
O tym właśnie mówię, że taktycznie ponosi się rzekomo straty jakieś, po to, żeby zrealizować znacznie większe cele w tym wszystkim. Proszę panów, wyście pracowali też w pewnym momencie, nie wiem, na przykład w pewnym tygodniku, który został zlikwidowany nie dlatego, że ludzie go nie chcieli czytać.
Chodziło o tygodnik do rzeczy.
Są czasami pewne wyższe cele do zrealizowania.
Tygodnik uważam, że, który został kupiony przez pewnego, a myślę, można powiedzieć, oligarchicznego biznesmena, który...
Przepraszam, mówię o redakcji.
Że czasami czynniki biznesowe nie są czynnikami ostatecznymi.
I zlikwidowany został ten tygodnik.
Ale jedna bardzo ważna rzecz, krótko. Jest nowy szef KNF-u i widzicie panowie i ksiądz drogi, co się dzieje. To jest osoba, która wbrew temu, co pisze Onet i inne portale, cieszy się uznaniem w środowisku prawniczym, która ma wybudowaną swoją pozycję. Myśmy wszyscy wczoraj przeczytali, że jakiś kompletnie nieznany człowiek, że co to jest za nominacja. No
ja jeszcze tylko jedno zdaniem sprostował z tego, co jest nagrane z wypowiedzi pana Chrzanowskiego. tak zwany plan Zdzisława, to nie jest żadne złodziejstwo, tylko to jest bardzo racjonalne działanie w obronie klientów. Plan Sokala to jest dobry plan, a państwo polskie powinno dofinansować ten bank płynnościowo pod warunkiem wprowadzenia tam komisarza, a nie przekazywać temu samemu zarządowi pieniędzy, tylko wprowadzić komisarza, a potem ten bank powinien zostać przejęty.
Martwiąc się o tych ludzi, którzy powierzyli pieniądze.
I martwiąc się o skarb państwa.
Sporo tematów, bardzo ciekawych tematów, niestety już za burtą tego programu, bo salon dziennikarski dobiega końca. Może za tydzień powiemy o tym, w jakiej sytuacji jest Ukraina. Czy pan Piotr Semka przyjmie zaproszenie do programu za tydzień? Bo byliśmy na Ukrainie, mamy sporo przemyśleń, ale tutaj wydarzenia nam na to nie pozwoliły. Bardzo dziękuję za uczestnictwo redaktor Magdalenie Ogórek, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, Maciejowi Pawlickiemu, Piotrowi Semce i stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to współgospodarz programu Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Dziękujemy za ten poranek, miłego weekendu, miłej soboty, niedzieli. Do zobaczenia.